Rozdział 10. Bóg urojony. Mama wierzyła w cudowne uzdrowienie aż do granicy obłędu. Nie nadeszło. Więc teraz pogrąża się w goryczy i rezygnacji. Pomaga jej w tym aparat słuchowy. Kiedy go zdejmie, może uciec w swój zamknięty dla wszystkich niedostępny świat. Nie dostała tego, co się modliła. Zostało tylko to, co sama dla mnie zrobiła. Zdążyliście się zorientować, że uzupełniła personel szpitalny jako osoba przydzielona specjalnie i tylko do mnie. A to dopiero początek. I jeszcze wiele wam o niej opowiem. Tak samo ojciec, który przejął pałeczkę, kiedy pojawiłem się w domu. Zorganizowali sobie wokół mnie rodzaj sztafety. Ale ile jeszcze zdołają zrobić okrążeń? Ojciec nie ma problemu z Panem Bogiem. Z religią dał sobie spokój dawno temu. Twierdzi, że jeszcze wtedy, gdy był ministrantem. Nie wygląda mi jednak na niewierzącego. Może jakoś dogadał się z Bogiem po swojemu, bez pośrednictwa kościoła i księży. Zaraz po wypadku moja mama poszła zamówić mszę w intencji mojego wyzdrowienia. Proboszcz wysłuchał jej i zapytał, kiedy była ostatnio u spowiedzi. Mama nie umie kłamać, więc powiedziała, że przed ślubem. Jak trwoga, to do Boga, mruknął. Mama podziękowała i zebrała się do wyjścia. Zatrzymał ją jednak i łaskawie udzielił spowiedzi, po czym wycenił mszę w intencji mojego zdrowia. Te msze tyle mi pomogły, co umarłemu kadzidło. Takich mszy mama zamówiła jeszcze kilka, ale wobec moich stanowczych protestów w końcu zrozumiała, że jest to strata pieniędzy, a było mnóstwo innych niezbędnych wydatków. Mama w każdej wolnej chwili chwytała za różaniec i modliła się żarliwie. Wielki wpływ na to miała pewna nawiedzona kobieta, która przychodziła do naszego domu, żeby się wraz z nią modlić. Kazała mamie kłaść się krzyżem na podłodze i tak modliły się godzinami. Przychodziła do mnie ze święconą wodą, obstawiała obrazkami i relikwiami. Kilka razy mama była z pielgrzymką w Częstochowie, żeby modlić się przed cudownym obrazem Matki Bożej, a pierwsze dwa razy towarzyszyła jej też Kasia. Tak, wierzę w Boga. Uważam się nawet za katolika, choć może bardziej jest to kwestia niektórych moich praktyk niż głębokiego przekonania, że nauka Kościoła w całej rozciągłości jest słuszna. Z drugiej jednak strony, choć nie przeszkadzają mi dogmaty i katechizm, to wydaje mi się, że Boga odczuwam jakby poza nimi, może nawet bez nich. Odpowiada mi określenie Bóg urojony. Książkę Dawkinsa przyjrzałem, ale jest dla mnie za trudna, więc mój Bóg urojony chyba nie ma z nią wiele wspólnego. Bóg urojony to według mnie taki, który istnieje, bo większość rzeczy na tym świecie bez niego byłaby nie do zniesienia. Mnóstwo ludzi bez niego nie jest w stanie zrobić kroku. Na pewno jest on w ludzkich umysłach. A czy poza nimi, to już kwestia, którą każdy musi rozstrzygnąć sam. Bez tego Boga moja mama pewnie nie przeżyłaby mojego nieszczęścia. Ten Bóg musi istnieć, bo inaczej nie byłoby nas. Skoro ludzie działają i myślą tak, jakby on był, to on istnieje. Skoro jest tęsknota za Bogiem, to jest i Bóg. Ale czy ten Bóg dał komuś władzę rozporządzania sobą, udzielania do siebie dostępu lub nie, tego nie jestem pewien. Czy ten Bóg gotów jest na nasze zawołanie zrobić czary-mary i uratować każdą sytuację? Nie wydaje mi się. Mam wrażenie, że w religii i w nauczaniu Kościoła pewne rzeczy są zbyt dosłowne. Nie znam się na tym, nie jestem teologiem. Skąd zatem mój katolicyzm? Po pierwsze, urodziłem się w nim i wychowałem. Nie umiałbym żyć bez tego. A po drugie, co mi szkodzi? Jeśli jest to jednak prawda, to zyskam bardzo wiele. Jeśli nie, to ostatecznie niewiele stracę. Mieć własne zdanie na temat osób i instytucji zawsze mi wolno. Zwłaszcza, że nie wrzucam wszystkich do jednego worka. Parafie jako wspólnoty, rodziny wiernych zawiodły na całej linii. Moja rodzina zupełnie się mną nie interesuje. Gdyby nie medialny szum, który zupełnie nieoczekiwanie eksplodował wokół mnie, pewnie zaledwie kilka osób wiedziałoby o moim istnieniu. Księża też, jak wiadomo, są różni. Spotkałem w życiu kilku ananasów, ale też i zacnych duchownych. Może jeszcze będzie okazja o nich wspomnieć. Chyba jednak najbardziej uduchowionym człowiekiem, jakiego poznałem, jest pan Władysław. Nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej, który odwiedza mnie od 2000 roku. Prawie zawsze zatrzyma się na chwilę, porozmawia, bywa, że i 2 godziny, na rozmaite religijne tematy, które mnie interesują. Nigdy nie zdarzyło mi się, żeby zbył moje pytanie, wykręcił się albo się uniósł. Największy szacunek mam jednak dla osoby Jana Pawła II. Nie będę tu wyliczał jego zasług dla Kościoła i świata, bo pewnie popadłbym w śmieszność. Powiem tylko o 2 sprawach. Jego nieprzejednanej postawie jako rzecznika ludzi chorych i cierpiących oraz świadectwie ostatnich dni. Jedną i drugą sprawę mogę zamknąć w 2 zdaniach wypowiedzianych przez papieża. Nikt nie ma prawa przejść obojętnie obok łóżka chorego. W tym streszcza się wszystko. Dla człowieka, który jest całkowicie zdany na łaskę innych, kwestia obojętności, ciągłego dopominania się o uwagę, o wykonanie najprostszej czynności jest absolutnie kluczowa. To jednoznacznie łączy się dla mnie z kwestią podtrzymywania mnie przy życiu. Do tej sprawy jeszcze wrócę. Tu chcę powiedzieć jedynie, że to przede wszystkim problem odpowiedzialności. Jeśli ktoś decyduje w pewnym sensie za mnie, że mam żyć w takim stanie, to bierze odpowiedzialność za mój los i moje cierpienie. Skoro nie chcesz pozwolić mi być tam, gdzie moje miejsce, to musisz zrobić wszystko, co tylko możliwe, by poprawić mój los na tym świecie. Pozwólcie mi odejść do domu Ojca. Czy trzeba więcej słów? Przy standardzie opieki medycznej dostępnej papieżowi można było walkę o jego biologiczne życie prowadzić jeszcze całkiem długo, a jednak papież doszedł do wniosku, że jego dni dobiegły końca. Jego życie się wypaliło. Nie chciał zostać w szpitalu, nie zgodził się na kolejne zabiegi przedłużające jego życie. Nigdy nie chciałem niczego więcej. Chyba wiem, jak jest po drugiej stronie. W pierwszych 5-6 latach wiele razy byłem w tak zwanej sytuacji podbramkowej. Konałem. Ni stąd, ni zowąd dostawałem takiego skoku ciśnienia, że zaczynało brakować podziałki na ciśniomierzu. Miałem nagłe zapaści, które z względnie ustabilizowanego stanu wiodły mnie na skraj śmierci. Byłem reanimowany i nie odzyskiwałem świadomości przez kilka dni. Podczas tych niespodziewanych ataków odchodziłem w krainę ciemności, błogiego spokoju i ciszy. Nazwałbym ten świat próżnią lub nicością, bo po tamtej stronie naprawdę nic nie dostrzegłem. Nie było żadnego tunelu, żadnego światła. Nikt na mnie nie czekał. Może nie byłem aż tak daleko. Nigdy Bóg nie dawał mi znaków swego istnienia. Ba, nie wiedziałem, że jestem gdzieś tam. Najważniejsze jest to, że w tej krainie nie rozmyślasz o niespełnionych marzeniach, niedokończonych sprawach, nie masz wspomnień, a przede wszystkim nie czujesz żadnego cholernego bólu. Powiem krótko. Jesteś i cię nie ma. Tak właśnie powinno być, kiedy na człowieka przychodzi koniec. Odchodzi ze świata żywych tam, gdzie panuje nicość. A może to właśnie Bóg?